Ta część, która będzie teraz, będę prowadził sam z pomocą fizyczną mojej żony w pewnym momencie ważnym. Ona jest jakby bardziej od strony takiego zaangażowania mojego zawodowego. Doskonale się komponuje też z kolejnymi dwoma wykładami, które będą, czyli dr Jolanty Kruchniewicz, która będzie mówiła o gender, i Bogni Białeckiej, która będzie mówiła o dzieciach w sieci. Obie panie znam, obie panie ogromnie cenię, jeśli chodzi o ich profesjonalizm. Mówię o tym dlatego, że czasami osoby, które są na miejscu, to mają ten syndrom proroka we własnym kraju, czyli takiego niedocenienia na swoim terenie, a są naprawdę obie osobami znanymi w Polsce, ogromnie doświadczonymi i słuchajcie Państwo, bo to będzie tworzyło wszystko całość, która się jakoś wzajemnie uzupełnia. Otóż, żeby rozwijać działania wychowawcze szerzej w Polsce, które mogą trochę zmieniać rzeczywistość, wspierać rodziców, też postawić pewnego rodzaju pozytywną tamę nieudanym albo szkodliwym pomysłom wychowawczym, prowadzimy dużym zespołem osób działalność badawczą, czyli działalność polegającą na tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych. I ten temat o tych autorytetach nastolatka i też trochę pewnym potencjale młodzieży właśnie będzie oparty trochę o te badania, a trochę doświadczenia programu Archipelag Skarbów, no i też trochę inne doświadczenia. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej to jest instytucja, którą powołaliśmy, która oryginalnie wyrosła z Fundacji Homo Homini imienia Karola de Foucault. Obie te instytucje ze sobą współpracują, ale zależało nam na tym, żeby mieć taką też nazwę instytucji, która ma charakter bez patrona pobożnego, wyraźnie po prostu ekspercką taką instytucję, tak? Czyli jakby one są obie, robią podobne rzeczy, no ale istnieją dwie i widać, czym się tutaj zajmują. I będę się odwoływał do badań, które prowadzimy cały czas, ale to, co jest podsumowane, to jest na próbie, tak jak widać, prawie 7 tysięcy młodzieży. Pojedyncze pytania są na nieco mniejszej próbie, bo niektóre pytania dodaliśmy po prostu w 2012 roku i dlatego są na próbie ponad 3 tysięcy. W wielu województwach, także Wielkopolska, małe, duże miasta, bardzo zróżnicowani to byli młodzi ludzie. W każdym razie same gimnazja publiczne, taka po prostu przeciętna młodzież gimnazjalna. Badania ankietowe. Wyniki badań naszych przedstawialiśmy w tym roku dwukrotnie na konferencjach sejmowych. Pierwsza dotyczyła seksualizacji. I mamy tutaj właśnie też logo Stowarzyszenia Twoja Sprawa, we współpracy z nim to przygotowywaliśmy. A druga z tych konferencji odbyła się też w Sejmie i dotyczyła sprawy wartości, ponieważ coraz więcej środowisk widzi, że tak podstawową rzecz jak to, że w szkole powinny być jakieś wartości i należy o nich mówić głośno, do takich podstawowych rzeczy wracamy, po prostu trzeba o tym mówić, że szkoła to nie jest tylko miejsce komputeryzacji i przygotowywania dzieci do sprawnego zadania testów. Oczywiście tego są świadomi nauczyciele, ale wymaga się od szkoły głównie tego aspektu no właśnie testowego. A w dziedzinie wartości no jest oczywiście wtedy pytanie zawsze jakie, od którego uczyć się nie da. Teraz, zanim wejdę w kwestię tych przewodników, ja wolę słowo, zwłaszcza w relacjach do młodzieży, przewodnik życiowy niż autorytet, ale autorytetów, to spróbujmy sobie zebrać, co jest, jacy ludzie są takimi autorytetami. Kto na przykład, też nie będę was pytał, bo nie będzie na to czasu, ale warto się zastanowić dla siebie samego. Co decydowało o tym, że jacyś ludzie byli dla mnie przewodnikami życiowymi w określonym momencie życia? Jak to było, jak miałem, czy miałam 5 lat, 10, 15, 20, 25, 30? Jakie cechy decydowały? Jest bardzo ciekawe udać się w taką podróż wspomnień. Zachęcam, żeby to zrobić. Można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Również tego, w jaki sposób na przykład autorytet kogoś z rodziny był uzupełniany o autorytet kogoś spoza rodziny. Ja tutaj mam taką krótką listę rzeczy, które tak po namyśle z Agnieszką uznaliśmy, że są takie bardzo kluczowe, jeśli chodzi o cechy takiego dobrego przewodnika życiowego dla dziecka, ale zwłaszcza dla krytycznego, młodego, dojrzewającego człowieka. Autentyczność. Bycie po prostu prawdziwym. Im bardziej mówimy o wychowaniu nastolatków, a nie dzieci, tym większa jest rola po prostu autentyczności. Trzynastolatku, najlepsze warsztaty, super metody i powiedzenie w sposób doskonały metodycznie, że czuję złość na ciebie, bo... rozumiecie, czasami po prostu trzeba do jasnej cholery, ja się na to nie zgadzam, tak? Albo wiesz, to co powiedziałeś, to naprawdę kurczę, aż mi pięty poszło. Nie zgadzam się na to. Rozumiecie, czasami jest tak, że ważniejsze jest to, żeby dziecko poczuło. Mama, tata to człowiek. Nie można go ranić. Trzeba po prostu być sobą. To bycie sobą nieraz jest ważniejsze niż przemyślana metoda. Nawet jeśli jest niby błędne. Ale jeszcze bardziej błędne jest to, kiedy rodzic zamiast spontanicznie się na coś nie zgodzić i zareagować, po prostu tak jak reaguje, nie robi nic, bo się zastanawia, jaka reakcja byłaby słuszna. Tak? Dalej. Uznawanie własnych słabości. Absolutnie podstawowa rzecz. No, autorytet, który nie uznaje swojej słabości, no nie jest autorytetem. No bo jest, uważa się za doskonałego, uważa się za... No to nie jest. To nie działa. Trzeba po prostu pokory. Na przykład droga małżeńska przez kryzysy bardzo pomaga widzieć swoje słabości i ograniczenia. Przyznawanie się do niewiedzy. Autorytet, który wszystko wie, no to dobre jest, dziecko ma 5 lat, wtedy faktycznie z perspektywy no, tego dziecka rodzic wszystko wie, ale przyznawać się, że pewne rzeczy nie wie. I tak rodzic z tego, co wie z życia i z drogi wiary, wie rzeczy najważniejsze. Wie rzeczy najważniejsze. Nie zna różnych ciekawostek, nie zna różnych technicznych rzeczy z Facebookiem, może nie zna jakichś nowinek naukowych. Żadna z tych rzeczy nie jest decydująca w wychowaniu. A to, co wiemy z życia, z borykania się z trudnościami, z waszych doświadczeń, to jest klucz. I tego dziecko od nas potrzebuje, nie nowinek, które znajdzie sobie w internecie. Przepraszanie. Autorytet musi przepraszać. Pamiętam takie przeżycie, nauczycielka. Pierwsza klasa. Coś powiedział uczeń, coś powiedziała nauczycielka, która się z tym nie zgodziła. Zorientowała się, że to ona jest w błędzie i przeprosiła ucznia, przyznając mu rację. I ja do dzisiaj te słowa jej, a zwracam honor, tak, ty miałeś rację. Ja do dzisiaj wiem, odwróciłem się i widzę nauczycielkę, jak stoi na tle szafek, na tyle klasy. I nazywała się pani Rutkowska. I to we mnie tkwi, po prawie 40 latach. Autorytet, nie, no, musiała się czymś różnić. Nikt się nie przyznawał, widocznie nikt nie przepraszał dzieci. Przepraszanie dzieci, to się zdarza w sytuacjach rodzinnych. Czasami konsultacja dla rodziców. Jest taki moment, kiedy na przykład są trudności z dzieckiem, coś i nagle się okazuje, że gdzieś w wychowaniu dziecka był taki moment, kiedy rodzice sami czują, że zrobili coś, co było błędem. Na przykład bardzo kategorycznie zabronili spotkań z kimś, co dziecko strasznie przeżyło. Od tamtego momentu zerwała się więź z tym dzieckiem. Potem rodzice sobie myśleli, mogli tak kategorycznie nie postąpić, tylko postawić jakieś inne zasady, reguły, tak? I czasem, żeby odbudować więź z dzieckiem, warto wrócić do czegoś, co się zdarzyło pół roku temu, rok temu, 5 lat temu i powiedzieć, wiesz co, tak po namyśle, słuchaj, wtedy, kiedy tak i tak zrobiłam, widzę, że to był błąd i chciałem cię prosić o przebaczenie. Wiem, że to było dla ciebie bardzo trudne i wiem, że być może nie jesteś w stanie tego w tej chwili przebaczyć, ale ja cię o to proszę, jak będziesz gotowy, to no to się bardzo ucieszę, tak? Ale rozumiem, że to może ci dać czas. Znalezienie się przed dzieckiem w takiej sytuacji bezbronności. Bardzo dobra rzecz i bardzo chrześcijańska. Odwaga. Między innymi do mówienia prawdy w oczy. Odwaga wobec świata zewnętrznego. Odwaga, żeby zareagować sprzeciwem, jak się wokół mnie coś dzieje, na co się nie zgadza. I zamiast takiego podejścia, na przykład w imię czegoś takiego robiłem taką akcję, że tam pornografia była w sklepach w naszej dzielnicy. No to jakoś wymyśliłem akcję na przed zebraniem stanąłem tak na... No, wydrukowałem wielki plakat z listem do sklepów. Stanąłem na zebraniu szkolnym za zgodą dyrekcji i zebrałem 180 podpisów w jedno zebranie. Po prostu podchodzili i podpisywali, że chcą mieć sklepy przyjazne dziecku. Zaniosłem to do burmistrza, ogłoszenia poszły jeszcze z parafii, a wszystko było na pozytywnie, żeby na końcu podziękować sklepy każą, że to jest sklep przyjazny dziecku, tak? Czyli jakby, że tam nie ma widoczny sposób tej pornografii. No i przeszliśmy się po sklepach, wytłumaczyliśmy, wszyscy jakoś ustąpili, no bo to duża liczba głosów. Potem było odczytane z ambony, że bardzo dziękujemy naszym sklepom. Wszyscy zadowoleni, tak? Pozytywna akcja. Ale teraz tak, czy to znaczy, że przez to znikła pornografia, nie wiem, z reklam, z telewizji, internetu? Nie znikła. Ale moje dzieci widzą. Ojciec widzi jakieś zło tam, gdzie może, coś zrobił, tak? Uznawanie autorytetów nad sobą. Czyli w tym wypadku kluczową sprawą dla małżeństwa chrześcijańskiego, dla rodziców chrześcijańskich jest uznawanie Boga nad sobą. Zupełnie inaczej się wychowuje dziecko, gdy się uznaje tego Boga. W sytuacji kryzysowej, w której właśnie była trudność z jednym z dzieci, poszliśmy razem do spowiedzi za zgodą dziecka i ja się spowiadałem i to też jest ważne, tak, że ja też idę, bo ja też wiem, że ja tutaj robię różne błędy, że ja mogę, dzieci dorastające nas uczą, gdzie na przykład przeginamy. Fantastyczne pomysły na inicjacje związane z wierzmowaniem. Jak już mi to dobrze szło, to zacząłem wymyślać kolejne pomysły. Żona trochę studziła mój zapał, a jeszcze myślałem, no jak, takie fajne pomysły, tak? Też na jakichś spotkaniach się dzielę, ludzie się też tym cieszą. Ale to jakoś nie szło. I w pewnym momencie tak umówiłem się z córką na taką rozmowę, tak sobie chodzimy po lesie. Tak postanowiłem naprawdę słuchać. Ja mówię, wiesz, tato, ja wiem, że się bardzo starasz, tak ci zależy, różne rzeczy wymyślasz, wiesz, ale tak szczerze mówiąc, nie, tak no, już jakby w tym wieku i w ten sposób. Nie, no i mi wytłumaczyła, że... I się wycofałem i się bardzo cieszę, ponieważ się okazuje, że dla wychowania religijnego dzieci jedną z najważniejszych rzeczy jest nie przedobrzeć. Nie przedobrzeć. Dać dziecku odkrywać pewne rzeczy samemu, a nie zaprogramować go na poznawanie relacji z Bogiem w tempie wyznaczanym przez rodzica, który odkrył to dla siebie kiedyś i teraz chce, żeby to dziecko koniecznie miało. Musi mieć tą swoją przestrzeń do tego odkrywania. Dobrze. Jak popatrzymy, kto wywiera wpływ na młodzież, tak obiektywnie, to mamy dwie grupy dorosłych. Pozytywni dorośli, mamy tutaj pełną listę, bardzo różnorodni, którzy w stosunku do dziecka mają jakąś więź pozytywną, kierują się miłością, albo przynajmniej życzliwością. I mamy drugą grupę. Mass media nastawione na zysk, muzyka młodzieżowa, moda, celebryci, reklama, negatywne grupy rówieśnicze, które się kierują zyskiem, stosują manipulacje, presję. Jako rodzice wychowujący dzieci, czy też nauczyciele, duszpasterze, którzy są po tej stronie, no, jest duży strach, że dziecko pójdzie w tą stronę, że te złe wpływy przezwyciężą. Jeśli chodzi o przekaz wartości, przekaz ważnych rzeczy w życiu, zasada jest taka, że właśnie nośnikiem przekazywania wartości są więzi, miłość, życzliwość. One sprzyjają, że dziecko bierze to za swoje, bo bierze to od bliskiej, kochającej osoby. Mamy, taty, babci. Żadna telewizja z tym nie wygra. Żaden internet. Manipulacja, presja powodowana zyskiem może być skuteczna. Może dziecko w danym momencie sprowadzić na złą drogę, ale efekty wpływu są płytsze niż to, co jakby jest przenoszone przez więź. I dlatego obecność pozytywnych dorosłych w życiu młodzieży może zapobiec złym skutkom tych wpływów negatywnych, nawet jakich jest bardzo dużo. I stąd też tymi pomysłami, na przykład inicjacyjnymi czy rytuałami pewnymi rodzinnymi, to gdzieś w tle tego jest nie sama pomysłowość, tylko że jak się pewne obyczaje zaprogramuje, to po prostu zwyczajnie tego czasu z dzieckiem jest więcej. Tu jakiś wyjazd, jakaś wyprawa, to jakieś obyczaje, powiedzmy, adwentowe. Jesteśmy bliżej siebie. Jeśli bliżej siebie są te więzi, nie wiem, umawiam się, że z nastoletnimi córkami co jakiś czas, nie wiem, wyjdę tak sam do kina, tak właśnie z ojcem, nie, wyjście takie we dwoje. I jeżeli jest ten czas we dwoje, budowanie więzi, a na przykład, nie wiem, córka się nie uczy, są problemy, to jest żelazna zasada. Na żadnym takim, przy żadnej takiej okazji w ogóle nie poruszamy tematu problemu. To jest czas, kiedy jesteśmy razem i ważne jest to tak, że jesteśmy i już. Ale jak wracamy i dwa dni później jest rozmowa o szkole, to ta rozmowa jest z innej płaszczyzny. Z płaszczyzny odbudowywanej więzi, z własnego poczucia, że jesteśmy dla siebie nawzajem ważni. I że to nie jest tylko pretekstem, to wyjście gdzieś, że potem na koniec tego, tak, potem dziecko przestanie chcieć wychodzić, tak? Takim ojcem to zawsze wykorzysta to, żeby tam coś moralizować. Współczesna kultura masowa wyśmiewa przekaz tradycji i autorytety rodziców, dziadków, nauczycieli i duchowych. Co mówią badania nad młodzieżą? Te nasze prowadzone teraz. I najpierw przyjrzymy się na kilka odpowiedziom dotyczącym takiego pytania, niektórzy dorośli są przykładem dobrego postępowania, sposobu życia, charakteru, posiadanych umiejętności. Którzy z dorosłych z Twojego otoczenia są dla Ciebie obecnie najważniejszymi przewodnikami w życiu? Mogli zaznaczyć trzy osoby. Kto będzie na pierwszym miejscu? Rodzice? No i rodzice. Takie są odpowiedzi młodzieży. Mama, troszkę mniej tata, babcia dalej, nauczyciel, kuzynka, tak, osoba duchowna. Tym ważniejsze są te dalsze osoby, im mniejszy jest potencjał rodziny. A jak popatrzymy w rozróżnieniu na płeć, to zobaczcie prawidłowość. Zawsze tu, gdzie są dziewczęta, to na przykład o, chłopcy, patrz, wujek jest, widzicie, trzy razy częściej wybierany. A ciocia ponad dwa razy przez dziewczęta. Tata, ważniejszy dla chłopców, mama minimalnie, ale dla dziewcząt. Nastolatkowie potrzebują pewnych wzorów w swoim otoczeniu, w swojej płci. Akurat slajd z archipelagu skarbów, gdzie też tam rozmawiamy o tym, czy pokazujemy im wyniki badań dotyczące tego, czy jak Mojżesz odpowiada, czy miałeś w swoim otoczeniu bliższy kontakt z małżeństwem, którego miło się znać jej przykłady. Okazuje się, że obecnie no, prawie 2/3 młodzieży widzi chociaż pojedyncze przykłady takiej miłości, takiego małżeństwa, ale część nie jest pewna albo po prostu takiego nie widziała i to jest 36%. Z tą częścią młodzieży jest trudniejsza praca i większe wyzwanie, no bo jak wiecie, no te więzi rodzicielskie ogromnie między sobą, małżeńskie, wpływają potem na skuteczność wychowania. Nawet jak jest słaba kondycja rodziny, albo nawet zupełnie rozpadł się związek, dziecko potrzebuje wzoru i wtedy sprytnie jest szukać mu okazji do podpatrywania innych małżeństw. Na przykład wysłać dziecko na wakacje do cioci i wujka, pod pretekstem może jakimś innym, że tam dziecko lubi chodzić na ryby, no a wujek jest wędkarzem, ale tak naprawdę chodzi o to, że się popatrzyło na wzór małżeństwa, gdzie jest szacunek, tak? Czy miałeś w swoim życiu nauczyciela, wychowawcę, któremu wiele zawdzięczasz, który ci pomógł, dodał wiary w siebie? Ilu nastolatków może odpowiedzieć tak? Ile procent? 30? 20? 15? 80? No, 55, 56. Większość dostrzega taki przykład. Nauczyciele mogą wspomagać rodziców, być autorytetami, być kimś, kto pomaga w wychowaniu. Teraz mamy pytanie, na które mamy waszą ankietę, wasze odpowiedzi. Jakim właśnie? I teraz proszę pana Macieja, który przeczyta wyniki.
I pytanie mamy przedstawione na slajdzie. I odpowiedzi przy próbie już większej od 200 osób średnio odpowiedź padła, że 20% młodzieży, dla 20% jest to ważne. Największa grupa odpowiedzi przypuszczających zawiera się między 20 a 40%. Natomiast powyżej 70% jest to już wielkość rzędu 5%. Przypuszcza, że ponad 70% i więcej młodzieży, dla nich religia jest ważna w życiu.
Dziękuję bardzo. Otóż to są odpowiedzi młodzieży. Uśrednione z tych tak iluś tysięcy ankiet. Nastolatek w grupie i nastolatek pojedynczy. Nastolatek w grupie, który się wstydzi pewnych postaw, coś się mówi w mediach, on się nie przyzna przy innych. I nastolatek w swojej głowie, który ma pewien jakby taki porządek troszkę inny, jest babcia, jest dziadek, są rodzice, coś mówią. Gdzieś tam w sercu ten Bóg ważny, może nie zawsze Kościół lubię, księży różnie, ale jednak jest to jakaś istotna sfera. To jest bardzo ważna rzecz. Jest pewien potencjał, w okresie dojrzewania się coś z tym dzieje. Ale on jest nieujawniany na zewnątrz. Dzieciaki tego nie pokazują sobie nawzajem, że to jest jednak dla nich jakaś ważna płaszczyzna odniesienia. Ale potencjał jest. Skąd młodzież czerpie wiedzę o miłości? Jak myślicie? Najważniejsze źródło wiedzy gimnazjalistów po miłości? No to sobie popatrzcie. Rodzice. Tak zaznacza współczesny nastolatek. Najważniejszym źródłem, dla mnie jest najważniejsze to, co mi mama mówi o miłości. Że się spotkała z tatą, że była jakaś fajna randka, że coś, że ją szanował. Nie wiem. To jest dla mnie źródło wiedzy. Jak rozmawiamy o tym, że czas jej pomagać. Zobaczcie teraz kolejny. Jak myślicie? Najważniejsze źródło wiedzy o seksualności? No i tu mamy różnicę. Tu mamy różnicę, bo na pierwszym miejscu jest rzeczywiście internet. Rodzice, nauczyciele, specjaliści gdzieś znikają. I pojawia się wreszcie trzecie pytanie. Jakim źródłem wiedzy młodzież najbardziej ufa? I tu mamy wasze pytanie, które było skierowane.
Również jak poprzednio, zwrot już był powyżej 200, tu może przeczytam.
Bliźnika.
60% uważa, że internet, 7,5% specjaliści, 4% nauczyciele, 22% rodzice i 7% książki.
Tak, takie przekonanie macie jako grupa o tym, komu nastolatkowie ufają, tacy przeciętni. Proszę bardzo. Zobaczcie, co się dzieje. Są pewne prawdy, które się bronią. Ja wiem, że jest ktoś, komu na mnie zależy, kto mnie kocha, ja temu komuś ufam. Ja, co prawda, jak ze mną się nie rozmawia o seksualności, to sobie szukam w różnych źródłach, ale ja tym źródłom nie ufam. Oczywiście, jeśli się dowiem tylko z tych źródeł, to w końcu już to będzie moim myśleniem. Ale przewaga tych osób bliższych, rodziców, także nauczycieli, nawet kościół jest obecny, po prostu jest. Warto podejmować różne takie tematy. Ten wykres jest jak mapa fizyczna, ta tabelka. Zostało przeliczone, w jaki sposób tu jest jakby ciemnobrązowe, najwyższy procent, najniższy to ciemnozielone, tak jak na mapie. I okazuje się, że dla tej młodzieży, dla której rodzice i nauczyciele są wymienieni, i jedni i drudzy, jako ważne źródło wiedzy o seksualności, to taki macie odsetek inicjacji seksualnej na poziomie druga szczyt gimnazjalna średnio. Tak odczuć to są deklaracje. Czyli mamy średnio 4,3%. Tu są różne pośrednie kategorie, na przykład rodzice i czasopisma i tak dalej, że takie pośrednie. A na drugim krawędzi ci, którzy zaznaczają internet i czasopisma, a nie zaznaczają rodziców i nauczycieli. I tych inicjacji seksualnych jest średnio ponad 3 razy więcej. To działa, ten kontakt rodzica, ten kontakt nauczyciela. Jeśli jest, więc warto, żeby był. Wobec tego to jest wielka zachęta, żebyśmy wierzyli w swoje siły jako rodzice. Jesteśmy dla dzieciaków ważni, bo jesteśmy rodzicami. Od czego zależy taki dobry efekt rozmów rodzica z nastolatkiem? Co jest najważniejsze ze strony rodzica? Co byście dali na pierwszym miejscu jako najważniejsze? Żeby dziecko chciało rozmawiać. Żeby... Słuchać trzeba? Od razu tak, że trzeba słuchać. No dobra, super. Bardzo się cieszę. Zwykle to jest zaskoczenie. To znaczy, że są różne rzeczy ważne, ale w relacji do nastolatka ogromnie ważne jest słuchanie, bo to już nie jest małe dziecko, któremu się mówi jest taki, 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 nie rób taki, tak. I ono wierzy w nas i w ogóle jesteśmy alfą i omegą. Tylko ono o tyle nas słucha, o ile my go traktujemy z szacunkiem, a dla niego traktowanie z szacunkiem jest odbierane, że też jego zdanie jest wysłuchane, choćby było głupie. Ale jest wysłuchane i potraktowane poważnie. A potem rodzic powie swoją radę i na tą radę jest miejsce w głowie dziecka wtedy, kiedy jest dziecko wysłuchane. Warto, żeby dziecko wiedziało, miało doświadczenie bycia wysłuchanym. Zdarzają się sytuacje, na przykład dziewczynka przeżywa próbę gwałtu, przybiega do mamy, lat 12, próba nieudana, przybiega do tej mamy, mówi: mamo, chcę z tobą coś porozmawiać. Mama nawet nie spojrzała na dziecko, gotuje ziemniaki, mówi: słuchaj, za chwilę obiad, nie mam teraz czasu. Nie zorientowała się coś ważnego. I dziecko już nie podjęło próby rozmowy na ten temat. Potem przez ileś lat trudności w relacjach z chłopakami, strach, ta sprawa się demonizowała pod wpływem po prostu trwającego czasu. Taka zła tajemnica. Dziecko jeszcze potrafi oczywiście czuć się winne za takie rzeczy, to bardzo jest to złożona sprawa. I następna rozmowa jest dopiero z jakimiś tam osobami duchownymi, psychologiem po iluś latach. Nie byłoby zranienia w dziecku, gdyby było wysłuchanie w danym momencie. Mama by wysłuchała, dziecko by się wypłakało, wygadało i nie byłoby jakiego zranienia. Wysłuchanie jest ogromnie ważne, ćwiczenie się w tym, uczenie się tego, a nie od razu gotowa rada. No i teraz mamy tutaj w naszym też sondażu takie pytanie. Zadaliśmy pytanie młodzieży, czy w ostatniej rozmowie czułeś się właśnie wysłuchany, zrozumiany przez rodziców w ważnej rozmowie o twoich sprawach, ważnej dla ciebie sprawach. Zobaczmy, co z naszego sondażu wynikło.
Według odpowiedzi średnio 27,5% z nas uważa, że młodzież została wysłuchana. I to wynika z faktu, że między 20 a 40% odpowiadających właśnie dało taką odpowiedź. Natomiast powyżej 70% według nas to już jest 2% tylko odpowiedzi.
Czyli tylko 2% osób tutaj sądzi, że to może być tak, że dużo nastolatków tak się czuło wysłuchane. A większość 27% średnio, tak? Czyli generalnie mamy poczucie, nie umiemy słuchać. Rodzice nie umieją słuchać dzieci czują się niewysłuchane. Bardzo dziękuję panie Macieju, pani Marzeno, która pani organizowała akcję, pan Kuba liczył wcześniej wyniki. Kilka osób pomagało. Bardzo dziękuję za pomoc w tej ankiecie, tym wszystkim osobom. I oczywiście wam za odpowiedzi. Słuchajcie, prowadząc warsztaty, też tej szkoły dla rodziców, nieraz wracam, tam jest bardzo obszerny kawałek, który jest poświęcony także słuchaniu, dobremu słuchaniu. I wobec tego ja na różnych spotkaniach dla rodziców chodziłem z takim przekonaniem, no, że generalnie tak wiedziałem, ludzie nie umieją słuchać, trzeba ich uczyć. Jaka szkoda, że tak niewielu rodziców chodzi na warsztaty, specjalnie się nauczą słuchania. Po czym popatrzyłem na wyniki badań, któreśmy przeprowadzili i zobaczyłem taki wynik. Prawie 3/4 takich zwykłych, normalnych nastolatków z różnych miejsc Polski, wsi i miast, Mówi, w ostatniej rozmowie z rodzicami czułem się wysłuchany i zrozumiany. Odkryłem sam, bo też tego nie widziałem, pewien potencjał. Kochasz swoje dziecko, nie znasz żadnych technik ani metod, ale po prostu chcesz jakoś tak go wysłuchać, no to jakoś tak ci wyjdzie. Czyli znowu kolejny przyczynek. Mamy potencjał, jesteśmy kimś ważnym dla dziecka, jak spróbujemy, to jakoś się uda. A jak się źle uda, to najwyżej można zapytać dziecko, słuchaj, tak widzę, że jakoś ciężko nam się gada, może ja ciebie nie umiem słuchać, jak ty myślisz, dlaczego? No i dziecko nam na pewno wygranie, no. Nastolatek. Czyli tak, w rozmowie z nastolatkiem o różnych trudnych sprawach jest ważne słuchanie. Ważne są też jasne zasady i oczekiwania. Bardzo częsty problem w wychowaniu nastolatków, że nie dajemy im precyzyjnych zasad. Trzeba im dać precyzyjne zasady. Czego oczekujemy? Że nie będziesz pić, palić, brać narkotyków, poczekasz z seksem, że będziesz wypełniać swoje obowiązki. To wszystko musi być szczegółowe. Do tych zasad dotyczących seksu jeszcze też dojdziemy, bo to też musi być szczegółowe. I to bardziej takie ogólne poczekanie ze współżyciem. To dziecko dostanie ogólnie, to zrobi ogólnie. A to trzeba szczegółowo. A nagość to w porządku? A dotykanie piersi kobiety to dobre? Tak? Znaczy, musi to być bardzo szczegółowa zasada, żeby ona się do czegoś nadawała, bo inaczej dziecko gdzieś się znajdzie w pustej przestrzeni pomiędzy współżyciem seksualnym, a nie tak? Musi to być bardzo jasne. I teraz tak, nastolatek, nastolatka daje do zrozumienia rodzicom. Nie chce waszych zasad. Czasami, nie zawsze. Czasami, że chce, ale w okresach buntu nie chce. Chce później wracać, tak? Nie chce tych obowiązków. No i tak, taki to jest okres. A zadaniem dziecka jest dojrzewać i trochę protestować, a zadaniem rodzica jest trzymać granice. Trzymać granice, być stanowczym. W miarę starzenia się dziecka, dorośnienia, po trochu po prostu luzować, no ale rozsądnie. Dziecko zasługuje na zaufanie, dostaje więcej zaufania. Nie zasługuje na zaufanie, na pewien czas jest ono zmniejszone. Przykład, że dzieci potrzebują granic. Rodzina, w której są dwie nastolatki. Jedna chodzi do gimnazjum, druga do liceum. Ta, która chodzi do gimnazjum, sprawia same problemy, ta do liceum świetnie się uczy. Ta, która chodzi do gimnazjum, przez to, że sprawia problemy, cały czas jest centrum uwagi rodziców, oni z nią rozmawiają, chodzą do specjalistów, w ogóle ma mnóstwo kontaktu z rodzicami jak w banku. Ta druga czuje się niekochana, zwłaszcza przez ojca. Dobrze się uczy, ponieważ no, zgodnie z takim ogólnym obyczajem, jak coś dobrego, to się nie mówi. Więc ona żyje w takiej próżni, nikt jej nic dobrego nie powie. I marzy o tym, żeby jakoś tak się przekonać, czy temu ojcu w ogóle na niej zależy. Chłopak ją zaprosił na randkę, pierwsza randka w jej życiu. I ona to wykorzystała jako taką okazję i po prostu zaczęła się ubierać, a także wszyscy to widzieli, ona przymierzała stroje, ale wszyscy widzieli, paradowała przed ojcem, bo wybierała sobie z szafy najbardziej wyzywające stroje, jakie tam mogła znaleźć. No i tak mówiąc o tym, że idzie na tą randkę i ten ojciec musiał to widzieć, no bo nie dało się nie widzieć, tak? No i czekała na reakcję. Kiedy ten ojciec wrzaśnie do jasnej cholery, zabraniam ci pójść na randkę w takim stroju. I się nie doczekała. A ponieważ się nie doczekała, ojciec nic nie zareagował, poszła do pokoju, rozryczała się, ponieważ dla niej to był dowód braku miłości ojca. Po czym, ponieważ nie była głupia, poszła do szafy, zmieniła ciuchy na tak zwane normalne ciuchy i tak poszła na randkę. I dlatego nie należy się dać nabrać, że jak dziecko nie chce naszych różnych zasad i grani, to znaczy, że my powinniśmy z tego wszystkiego ustępować. Trzeba być rozsądnym, gdzieś no, uważać, no tak? No, co innego jest tam jakaś fryzura, gdzie może lepiej ustąpić, a co innego kluczowa zasada moralna, tak? Ale jak za 40 lat nas dziecko zapyta, dlaczego mi mamo nie zabroniłaś? Albo dlaczego mi jasno nie powiedziałaś czego, tak? No to co my powiemy? To jest nasza rola rodziców. Dawać pewne jasne ograniczenia. I to jest ważne nawet kiedy nie do końca umiemy pewne rzeczy uzasadnić. No i wreszcie chwalenie. O tego nie będę rozwijał, ale to jest na czym nastolatka nie mniej kluczowe niż wcześniej. Również pochwały dotyczące wyglądu. Zwłaszcza ze strony ojca do córki. Jeżeli słyszy, chociaż czasem, córka takie pochwały dotyczące wyglądu od ojca, to jest mniejsza szansa, że jakiś chłopak wygłodniałej komplementów dziewczynie powie tylko, mając zły zamiar wykorzystania tej dziewczyny, parę komplementów i ona już po prostu, prawda, pójdzie za nim, zrobi cokolwiek on zechce, bo tak jest wygłodniała. Więc żeby nie była wygłodniała, tak? Dziewczyna, która słyszy te komplementy, jest większa szansa, że jak jest przez takiego chłopaka, tak, no powiedzmy sobie, komplementowana w celach manipulacji, to po prostu powie, no tak, no wiem, że jestem ładna i zgrabna. I co dalej? Po prostu sprawca przemocy, osoba, która chce wykorzystać, natychmiast zmieni cel swoich zainteresowań, ponieważ wyczuwa słabą ofiarę. To nie jest słaba ofiara, od tej dziewczyny lepiej z daleka. Kontekst współczesnej kultury to przesycenie seksualizacją. To są też te złe wpływy, które widzimy wokół siebie. Seksualizacja to na przykład takie reklamy. Wymień starą na nową i kobieta. wykorzystaj mnie, a właściwie wprost. Oczywiście potem będzie chodziło jakieś tam limity, czegoś, wszystko jedno. Ale właściwie zachęta do przemocy, tak? Tutaj, proszę, tego typu reklama. Tu jakaś reklama. No taka jest rzeczywistość, tak? Tutaj mamy obraz, proszę, mężczyzny i kobiety. Kim ta kobieta jest dla tego mężczyzny? No przedmiotem, dodatkiem, tak? Seksualnym. Tu jakaś ubojakur lokalna gdzieś się zareklamowała. Seksualizacja pojawia się wtedy, kiedy się sprowadza wartość osoby do seksownego wyglądu lub zachowania, przedmiotowo traktuje, widząc tylko tą seksualną stronę i narzuca się nieadekwatnie do wieku i sytuacji. Są na to bardzo obszerne raporty, też raport amerykański, brytyjski, które są przeprowadzone przez instytucje takie jak na przykład Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, w ogóle nie religijne. To jest obiektywny fakt, wiadomo, że to jest szkodliwe, że to jest złe i że ma szereg różnych konsekwencji rozwojowych i innych. Tutaj mamy seksualizację dzieci, rozmaite konkursy Miss, różne takie rzeczy. Pozowanie małej dziewczynki na kobietę z seksualnymi cechami. Współczesna kultura to robi jedną ręką, a drugą ręką mówi, jak zła jest pedofilia, a drugą ręką do tego zachęca. Tak to jest. Totalna hipokryzja. Tutaj mamy, sprzedwczoraj ściągnąłem z Onetu. Takie coś na przykład. Tak po prostu w Onecie wśród informacji. Chodzi o jakiś tam film, który o tym mówi, tak? Ale macie 8-letnią dziewczynkę, zrobioną na kobietę. W tej samym portalu może być za chwilę mowa o tym, że jak straszna jest pedofilia. Czujecie, że tak jest, że takie rzeczy są. Tutaj mamy przykład czasopisma Vogue, gdzie pod presją rodziców francuskich po publikacji takich zdjęć, po prostu takich, które po prostu seksualizują dziewczynkę, wyleciała, bo musiała zrezygnować szefowa redakcji. Rodzice w różnych krajach zaczynają się buntować, budzić. A tu macie z naszych badań związki między seksualizacją a różnymi innymi problemami dzieci i młodzieży. Na przykład okazuje się, że im wyższa seksualizacja, to jest jakby piątka, to jest najwyższy stopień seksualizacji według naszych badań, już nie będę opowiadał techniki badawczej, to myśli samobójcze występują u 57% na przykład dziewcząt o tym wysokim stopniu seksualizacji, podczas kiedy jeśli chodzi o niski, to jest dwukrotnie niżej, tak? Dlaczego taki związek istnieje? Dlatego, że to swobodne traktowanie własnej seksualności idzie w parze z taką dekadencją. Wiecie, to są jak ci ludzie, którzy najpierw się tak bawili, tak wszystko lekko, tutaj ciało nic się nie liczy, tu się pobawić, tu sobie wypić, tu coś, a potem cholera w łeb się strzeć. Znaczy, rozumiecie, to nie jest głębia, to nie jest radość, to nie jest szczęście. To jest funkcjonowanie na poziomie pewnych impulsów, budowanie relacji w sposób, który potem okazuje się, że tak naprawdę rani. Tutaj mamy związek między wczesną inicjacją seksualną a seksualizacją. Widzimy ogromny związek wśród dziewcząt, chłopców, którzy mają najniższy stopień seksualizacji według tych naszych badań, tej naszej takiej skali seksualizacji. Wielokrotnie jest niższy odsetek inicjacji seksualnych niż tutaj. I się okazuje, że to nie wynika z żadnej tak zwanej rozmiennej pośredniczącej. Czyli jak tam weźmiemy różne rodziny, przekonania religijne, inne tam rzeczy, co tylko sobie chcemy, to nie jest czynnikiem decydującym. To jest jakby niezależny związek od innych nie. I mamy całą listę rzeczy, z którymi związana jest z seksualizacją, z użyciem narkotyków, z przemocą, z bardziej byciem sprawcą niż ofiarą. Skoro wiemy, że ta seksualizacja szkodzi, tak, popatrzmy, gdzie to się też dokonuje. Po pierwsze przez pornografię. We wczesnym wieku bardzo duża część dzieciaków już ma pierwszy swój kontakt, bo taki mamy współczesny świat. Celowo niewiele dziewcząt ogląda, już w wieku gimnazjalnym powiedzmy, niewiele celowo ogląda. Wśród chłopców co prawda też jest sporo takich, którzy mało albo rzadziej, ale jest też odsetek, który bardzo często, no a tutaj powyżej raz dziennie, no to już jest praktycznie droga do uzależnienia, tak? Albo wręcz uzależnienia. Czyli problem jest, chociaż dotyczy mniejszości, ale bardzo poważny. Gdzie ta, jak zobaczycie jakie to są źródła, to się nagle nam wyłoni, że absolutnie prawie wszystkie te źródła to są najtrudniejsze do kontrolowania. Czyli różne formy internetowo-komórkowe, w tym, a do tego, żeby wejść na stronę powyżej 18, to co trzeba zrobić? Kliknąć, że masz 18. No. Wpływ seksualizacji na młodzież jest bardzo szkodliwy. I teraz zadajmy sobie pytanie, w jakim stopniu ta młodzież, taka masowa, zwykła młodzież, temu ulega? Tutaj mamy akurat slajd używany w Archiwum Skarbów dla Młodzieży. okazuje się, że młodzież, mając do wyboru, czy uważają, że raczej współżycie seksualne to coś ważnego i wspaniałego, czy raczej podniecająca zabawa, większość uważa tutaj. A seksualizacja, biegun seksualizacji w tym pytaniu dotyczy, to jest to, tak?
Fajnie.
Całkiem fajnie. Dalej. Jak popatrzymy na kolejne, kiedy lepiej rozpocząć współżycie seksualne, czy będąc nastolatkiem, czy dorosłym, widzimy, że większość tej młodzieży mówi, będąc dorosłym, a nie nastolatki. Wreszcie, takie moje ulubione pytanie dotyczące randek i jaką randkę byś wolał. Czy taką, gdzie jest dążenie do pobudzenia kontaktu seksualnego, czy taką randkę, gdzie jest rozmowa i bliskość psychiczna? I słuchajcie, to pytanie zadawane jest w naszych badaniach od roku tam 1996. I nigdy nie było innego wyniku niż 14, 15 albo 13%. Ciągle się w tym zakresie to kiwa, tak? Generalnie bardzo duża część młodzieży oczekuje od randki czegoś więcej, czegoś głębszego. Jak się rozdzieli to na płeć, to zaraz zobaczycie tutaj. Oczywiście, że jest więcej chłopców, którzy wolą to dążenie do pobudzenia, ale nawet w tej kategorii większość chłopców woli innego typu randki. Dość często się seks na tych randkach odbywa, między innymi dlatego, że są takie oczekiwania, że oni myślą, że jak już mam dziewczynę, to już trzeba. Znaczy, nie ma wzorców też, jak inaczej. Trzeba ich uczyć, tych wzorców. Dawać zasady na randki, za chwilkę je pokażę. Macie tam materiały. Przekonanie o zbyt łatwym dostępie dzieci do pornografii. To mówi młodzież. Dla dzieci pornografia jest zbyt dostępna. Zadaliśmy też pytanie, a jaki jest dostęp u młodzieży? Was samych. Spodziewaliśmy się, że tu odpowiedzą, nie no, no, dla nas to oczywiście nic nie szkodzi, niech nie sobie będzie, nie jest zbyt łatwy. Co się okazuje? To samo. Dzieciaki mówią tak. Chcemy z wami rozmawiać. Chcemy, dzięki waszej więzi, którą z nami macie, żebyście też o takich sprawach te rzeczy poruszali. Szczerze mówiąc, za dużo jest tej pornografii, ale skoro ona jest, no to my tam wchodzimy. Skoro z nami nie gadacie, to my sobie szukamy źródeł. Ale my tego nie chcemy. Jak nam pomożecie, żeby tego było mniej w przestrzeni publicznej? Jak z nami będziecie gadać, to my za tym pójdziemy. Oczywiście ja to upraszczam. Ale to jest bardzo ważny sygnał. Bo nie da się tak powiedzieć, że to staruszki, tak, to one są przeciw i katolicy, jakaś tam mała grupka. Młodzi z tego nie chcą. Przekonanie o zbyt dużym eksponowaniu ciała i wyglądu w mediach. Tu już nie chodzi o pornografię. Eksponowanie ciała i wyglądu, już to jest najważniejsze, co jest na rękę wszelkim firmom, które produkują jakieś produkty dla ciała, kosmetyki, fitnessy, mody i tak dalej. No to jest, im więcej osób wierzy, że ciało jest najważniejsze, tym lepiej dla tych firm. Ale dzieciaki tego nie chcą. Większość dzieci mówi nie. I zobaczcie na dziewczyny. No bo jeżeli ja na przykład jestem dziewczyną, która ma po prostu taką budowę kości, że w ogóle nie pasuje do tego wzoru tych współczesnych modelek, to co ja mam zrobić? W depresji żyć, że taka jestem? Nie, po prostu się nie przejmować. Być sobą. Znajdź sobie fajnego męża i żyć szczęśliwie. Mieć w nosie wzorce kulturowe. Po prostu. Dlaczego? Duża część młodzieży ma zdrowe przekonania. No więc to jest pytanie. Kto kształtuje w młodych ludziach postawy oparte na wartościach? Bo słuchajcie, ten dzieciak w okresie dojrzewania wygra albo przegra, będzie ryzykował i robił złe rzeczy, a potem pójdzie mu na dobre, a może zostanie w tych złych postawach. Różnie może być. Ale ponieważ jednak gdzieś jest nad czym pracować, jest duży pozytywny potencjał w tej młodzieży, to pytanie, no kto? Komu to zawdzięczamy? No właśnie. Teraz słuchajcie, ja tutaj mam taką listę, taki spis pewnej kolejności, która nie jest przypadkowa. Tu z pomocą Agnieszki zaraz to ustawimy. Może pierwszy jest ciężki, to ja. A może zanim to postawię, to jeszcze jedna rzecz. Jeszcze momencie. Tutaj macie taki, to jest taki stateczek. Pewnie go słabo widać. Żaglowiec, który jest symbolem realizacji marzeń w życiu. Szczęśliwej rodziny. Miłości na całe życie. Realizacji różnych pasji. Głębokiej przyjaźni. Po prostu takiego głębokiego szczęścia w życiu. Chcemy, żeby nasze dzieciaki szły ku takim rzeczom, tak? Ale żeby to dziecko mogło po tym swoim marzeniu, takim głębokim, dobrym, iść, potrzebuje pomocy i wsparcia. I w pierwszej kolejności właśnie od tych rodziców. W pierwszej kolejności od rodziców, którzy wychowują, którzy po prostu dbają o dziecko na co dzień, uczą wartości. W dalszej kolejności dalsza rodzina, ciocia, wujek, babcia, dziadek. Wychowanie religijne, ksiądz, katecheta, siostra zakonna, jacyś odpowiedzialni w różnych wspólnotach. Szkoła, nauczyciel zaangażowany, wychowawca. Jakieś harcerstwa, różne inne ruchy, nie wiem, jacyś mądrzy przyjaciele. Ci wszyscy pomagają skutecznie i dobrze również specjaliści, którzy wspierają rodziców i pozostałych. O ile, to mam taki kamień w kształcie serca, o ile rzeczywiście są życzliwi młodzieży, tak? Jakby zależy im na nich, a nie, że to robią cele jakieś manipulacyjne. Więc kładziemy to serce i kładziemy ten żaglowiec. Niech on sobie płynie. To jest naturalna kolejność. Naturalna baza budowania silnego, zdrowego człowieka odpornego na złe wpływy. I teraz to, co jest naszym wspólnym zadaniem, zadaniem rodziców, to jest nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś mnie wyjął z tej podstawy. Nie pozwolić na to, żeby ktoś na poziomie na przykład specjalistów technokratycznie narzuconych przez państwo gdzieś zszedł do poziomu, że szkoła coś ma narzucone i my wobec tego musimy, nic nie możemy. To my wychowujemy dzieci, to jest zapisane w Konstytucji. I jak tutaj zobaczycie na tych artykułach, tego typu artykuły, zapisy takie podstawowe w Konstytucji i później w prawie oświatowym, one były wywalczane po czasach komunizmu. Po czasach, w których nie pytano rodziców o zdanie. Po to, żeby to tam umieścić. A teraz mamy na nowo czasy, w których jest to bardzo potrzebne, żeby pamiętać, że takie są te prawa. I taka jest ta kolejność. I że mamy jako rodzice pewne podstawowe prawa. Macie to, powinniście to mieć w materiałach dodatkowych, które będą rozdane. Takie dwa materiały będą rozdane jeszcze tam, gdzie można brać w stoliku recepcji. Pierwszy to są niektóre wybrane wyniki naszych badań, których nie chciałem spalić, więc dlatego dostaniecie z jednej z konferencji sejmowych taki wydruk dla prasy trzystronicowy. I czy tam dwóch wszystko jedno. I drugą rzecz, którą dostaniecie, to właśnie karteczkę z tymi artykułami. I druga rzecz, sprawa oświatowego. Do kompetencji rodziców, Rady Rodziców należy uchwalanie, nie żadna tam konsultacja, uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego, obejmującego i tak dalej, programu profilaktyki dostosowanego i tak dalej. Innymi słowy, warto być w Radach Rodziców, warto współdecydować, jak nie jesteś w Radzie, idziesz do tej Rady Rodziców, mówisz, ale zaraz, zaraz, gdzie byśmy się na to zgodzili, w którym momencie i naprawdę można o tym decydować. Inne instytucje mają wspierać szkoły, wspierać rodziców, tak? I wspierać szkołę w sposób, w który sobie życzą rodzice. A teraz kilka takich rzeczy z programu Archipelag Skarbów, który jest pewną pozytywną propozycją wspierania rodziców w wychowaniu nastolatków. Program, który opracowywałem ze współpracownikami kilka lat temu, cały czas się rozwija. Kilka takich przykładów, bardzo wybranych, pojedynczych. Jedną z rzeczy, którą robimy w tym programie 8-godzinnym, to jest praca z setką, 200 czasami młodzieży, nawet w takiej sali jak ta to się może dziać. 8 godzin pracy, 2 dni, plus spotkanie dla rodziców, plus szkolenie rady pedagogicznej. Dużo różnych treści. I jednym z elementów jest taka rozmowa o takich przewodnikach w życiu. Tutaj macie listę takich cech, po czym poznać takiego dobrego przewodnika, który prowadzi do archipelag skarbu, do skarbu, w którym jest to prawdziwe szczęście, trwałe związki, szczęśliwa rodzina i tak dalej. Naprawdę mu zależy na moim szczęściu. Sam znalazł drogę do wielkiego skarbu, no bo jak ma prowadzić, jak tam nie doszedł. Mogą to być ludzie takimi przewodnikami, ale tacy, którzy żyją według zasad, o których mówią, także w sytuacji poddania próbie. Są to ludzie, którzy się odnoszą z szacunkiem. Jak ktoś mnie nie szanuje, a mówi o jakichś wielkich zasadach, no to coś tu jest nie tak. Wreszcie są to ludzie, którzy nie boją się ani wymagać ode mnie, ani mówić prawdy prosto w oczy, wtedy kiedy trzeba. No i teraz powstaje taki problem, że nie każdy nastolatek wokół siebie takiego idealnego przewodnika do takiego wielkiego skarbu ma. I my podpowiadamy w ramach tego programu młodzieży trochę taką inną strategię wyszukiwania przewodników. Mianowicie, że ponieważ taki idealny przewodnik trafia się rzadko, wobec tego, jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz wokół siebie przewodników, którzy znają część mapy do wielkiego skarbu. Wchodzimy trochę w konwencję, wiecie, filmów przygodowych. No. Część mapy do wielkiego skarbu. Przyglądaj się dorosłym. Może masz jakieś pretensje do taty, ale może się od niego możesz nauczyć, co to znaczy dobra robota. Być może twoja babcia ma jakieś wady, ale nikt się nie opiekuje ludźmi w chorobie, tak jak twoja babcia. Tak? Dzielimy się pewnymi naszymi doświadczeniami. Jak popatrzycie na swoją przeszłość, to każdy z nas szedł przez życie, mając gdzieś za sobą być może kilkadziesiąt osób, który na różnych etapach coś wziął. Zgarniaj dobre rzeczy od ludzi, a wtedy to życie ci się ułoży, zamiast zgarniać złe, albo zamiast odrzucać takiego pozytywnego przewodnika po prostu dlatego, że on ma jedną wadę. Jak ma jedną wadę, to ja nic od niego nie biorę. Tak? Druga ważna rzecz, która się dzieje w tym programie, Macie tutaj człowieka, który się składa z takiej całości. Mamy ciało, uczucia, rozum, sferę duchową, więź. I to jest harmonia. I tak jest w miłości, tak jest w życiu. Te wszystkie sfery muszą się przeplatać. Tymczasem, w dzisiejszych czasach przesyconych seksualizacją, przez szkło powiększające pokazuje się ciało. Inne rzeczy się wydają mniej ważne. Wobec tego trzeba działać na odwrót. I w takim programie profilaktycznym pokazywać, że najważniejszy jest niebieski. Że najważniejsze jest wierność zasadom, które się ma, pomaganie innym, szacunek. I to jest fajne, kiedy się z młodzieżą rozmawia, że pamiętaj, że najważniejszy tak, w życiu najważniejszy jest niebieski. Bo jakbym powiedział, wiesz, mój drogi, ważna jest w życiu sfera duchowa. To 15-latek to słabo chwyci. A jak mówimy, że najważniejszy jest niebieski, ostatnio hitem się stały, bo jedna z uczestniczek takiego też festiwal twórczości robimy młodzieży, zrobiła taką opaskę, tam coś z czegoś, taką z włóczki czy z czegoś, z napisem pomyśl w kolorze niebieskim. Jeden z naszych trenerów, który ma swoją firmę, podłapał to i zaczął robić, produkować gadżet. Gumowa opaska, to jest modne wśród młodzieży, z napisem pomyśl, niebieska. Nagle zaczynamy tworzyć alternatywną kulturę, która pod hasłem tej niebieskości pokazuje, nie? Rozum, sfera duchowa. Dzieciak nosi opaskę, bo był na fajnym programie, ale tak naprawdę, co to znaczy, że ważne jest rozum i sfera duchowa? Kto mu tego uczy go na co dzień? Mama, tata, nauczyciel, babcia, ksiądz, tak? Tylko to jest zrobione w sposób fajny, atrakcyjny. Wzmacnia rodziców, a nie podważa ich przekaz. Tutaj mamy przykładowo, często robimy takie zdjęcia, kiedy trenerzy się po prostu i młodzież na drugi dzień programu się ubiera na niebiesko, po prostu żeby, pamiętam, taki jeden chłopak, wychowywany przez samotną matkę z jednego z miast polskich. I mówi, mamo, słuchaj, musimy iść na bazarek, ja nie mam w szafie żadnego ciucha niebieskiego. Mówi, jak to, dlaczego? No, bo mamy właśnie przyjść na niebiesko, tak, następnego dnia. I faktycznie był na niebiesko, zależało mi. Zbieram ankietki w trakcie takiego programu jak tu. Od jednej dziewczyny tak patrzę, a ona ma na niebiesko pomalowane paznokcie. Ja mówię, ty tak codziennie? A ona mówi, nie, dzisiaj specjalnie. Oczywiście wbrew zasadom szkolnym było malowanie się, ale jeśli dziewczyna, która się buntuje na szkolne zasady, maluje paznokcie na niebiesko, znaczy się, że się identyfikuje z tymi treściami. Tutaj mamy przykład tego mówienia o szacunku, kiedy nawet w programie się odwołujemy do tego, jak tutaj widzicie, co licealiści badania opowiadają. Okazuje się, że jak się zada pytanie, czy ważny jest szacunek w relacji między chłopakiem a dziewczyną i czy po tym można poznać miłość, to jak widzicie, nikt z tych licealistów badanych nie odpowiedział, że to jest mało ważne albo nieważne. Nie ma szacunku, nie ma dobrej relacji, musi być szacunek. No i trzeba jakoś przeciwdziałać tej seksualizacji, więc żeby to zrobić, wchodzimy do wnętrza mózgu nastoletniego chłopaka i mamy pewną taką metodę pod kątem spojrzenia na kobiety, gdzie pokazujemy, ja tutaj szybko to pokażę, po kolei, omawiając szczegółowo, takie trzy przegródki w głowie dojrzewającego chłopaka. Kobiety bliskie i ważne, gdzie oni wymieniają od razu mamę, o których wiem, że traktuje się je całościowo. Mama ma też przecież, nie wiem, poglądy, zasady, którymi się, uczucia, a nie tylko ciało. Ale każdy chłopak wie, że jest też taka przegródka kobiety z pornografii. No i jak ktoś wchodzi w relacje z nimi, tak, no to tylko ciało się dla niego liczy. Ale jak będziesz miał kiedyś żonę, no to ona będzie pochodziła z tej przegródki, która jest najważniejsza, jeśli chodzi o przyszłość, koleżanki i znajome. I teraz się rozstrzyga, jak masz 12, 13, 15 lat, czy ty będziesz umiał potraktować tą kobietę, czy ty się nauczysz, czy ty wyćwiczysz w kolejnych drobnych zachowaniach codziennych, że żeby traktować tą dziewczynę nie jak kobietę z pornografii, mówiąc z prośbą do ciebie, poklepując bez zgody, wulgarnie się odnosząc, oglądając pornografię, tylko dostrzegając uczucia, nie łamiąc zasad dziewczyny, broniąc dziewczyny, kiedy ktoś inny ją traktuje tylko jak ciało. Co ćwiczysz, to wyćwiczysz. Jak będziesz miał lat 13, 14, 15 i w setkach sytuacji będziesz ćwiczył zachowanie z szacunkiem do kobiet, pokochasz wybrankę swojego serca, mając lat 20, a wam parę, i ona będzie z tobą szczęśliwa, między innymi dlatego, nie że jakiś cud się stał, tylko że ty ileś lat trenowałeś szacunek do kobiet. Proste przedstawienie dwóch praw o współżyciu seksualnym. Czym nie jest współżycie seksualne? Otóż współżycie seksualne to nie jest kontakt dwóch ciał, bo człowiek nie jest samym ciałem. Dziewczyna myślała, że to tylko kontakt dwóch ciał, ale potem on odszedł i nagle są uczucia. Żal, smutek, może jakieś poczucie upokorzenia. Chłopak myślał, że to kontakt dwóch ciał, ale jest chłopakiem wychowanym w zasadach. Wie, że zranił tą dziewczynę, ma wyrzuty sumienia. Nie ma czegoś takiego jak kontakt dwóch ciał. Chyba że u osób uzależnionych, które po prostu już oddzielili się ta seksualność od reszty. Wobec tego, czym jest współżycie seksualne, jeśli mówimy o zmierzaniu do takiej prawdziwej, trwałej miłości na całe życie? Otóż wtedy, kiedy dwoje ludzi są ze sobą na dobre i na złe, to jest ten kolor niebieski, szanują się, rozmawiają ze sobą, przebaczają sobie nawzajem, pomagają sobie, łączą ich uczucia, i to wszystko wyrażają sobie za pomocą ciała, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Ta prawda, słuchajcie, to nie jest prawda katolicka ani chrześcijańska, to jest prawo naturalne, to jest coś zakodowanego w sercu człowieka, że tak by pragnął, tak by chciał, a czasami to gubi pod wpływem kultury zewnętrznej, jakiejś masowej i tak dalej. Tam jest jeszcze taka, pójdźcie, to już nie będę mówił, ale tam jest, można sobie obejrzeć. Dostaliście zasady rozmów o seksualności, też zasady dla nastolatków i ja jeszcze, mając chwilkę czasu, dwa słowa o tych zasadach powiem. I też bardzo zachęcam, na tym pierwszym stanowisku, bardzo polecam, powinna być ta książka. Widzieliście już ją? Nie ma jej? Nie wiem, może się nie udało zdobyć, a może jest. Przyjrzyjcie się, jakie to sobie zdobądźcie. Marka Babika, tato, gdzie są te, gdzie mam te plemniki? Fantastyczny poradnik dla rodziców małych dzieci, jak rozmawiać o seksualności. W Dzikim Ojcu jest cały rozdział o tym, ale uważam, że książka Marka jest fantastycznym rozwinięciem tego. Marek Babik, wydawnictwo Rubikon. Słuchajcie, zasady na randki. Takie, które my używamy w naszej rodzinie, do których was też zachęcamy, jest ich cały szereg. Oczywiście młodzież dostaje z komentarzem. Ja tylko się skupię na może pojedynczych dwóch. Na przykład, dzieciak musi dostać instrukcję, na co się zgadzamy, a gdzie jest już za daleko. Jest za daleko, to nie jest współżycie, tylko również nagość, dotykanie intymnych miejsc ciała. Im bardziej precyzyjna instrukcja, tym większe szanse, że ten dzieciak będzie się nad tym zastanawiał w swoim sumieniu. Bardzo ważna rzecz. Jak nie ma tych szczegółowych informacji, duży problem. Jedną z zasad, do której macie tam też komentarz, to jest to, szanuj zasady, które panują w rodzinie dziewczyny chłopaka. Jak chłopak namawia dziewczynę do tego, żeby okłamywała rodziców, bo takim jest wygodniej, tak? Bo tam, nie wiem, sobie tam coś robią miłego, idą do kina zamiast się uczyć. I ona okłamuje rodziców, bo on ją do tego namówił. Tak się zdarzyło kilka razy. Mija 10 lat, chłopak jest zdradzany przez tą dziewczynę, ona go oszukuje i mu nie mówi, że go oszukuje. Kto ją nauczył, że można okłamywać bliskie osoby? On sam, podciął gałąź, z której spadł. Prosta prawda, tłumaczenie tego młodzieży. Nic bardziej ci się nie opłaca, jak to, że twoja dziewczyna, twój chłopak, będzie się wychowywał zgodnie z zasadami, które są w rodzinie, choćby to były zasady bardzo surowe. Ponieważ jak się nauczy pewnej takiej lojalności wobec tych zasad w rodzinie, to potem jak się umówisz z nim, że wierność to wierność, a uczciwość to uczciwość, to tak będzie. A jak najpierw się będzie się uczyć, że możesz sobie olewać takie zasady, a potem będziesz oczekiwać czegoś innego, no to jest schizofrenia. Czego oczekujesz, skoro przedtem trenowaliście łamanie zasad? To jest też przykład na wspieranie rodziców, bo to jest sposób na kolejny sposób, jeden z wielu, które stosujemy, na pokazanie, idź za zasadami, które są w domu. Ale nie aż tak. Dobrze, może tutaj przejdziemy dalej. I kilka słów o programie Archipelag Skarbów. Na mszy świętej będzie kolekta. Są też kartki na tam, gdzie będą jeszcze te dodatkowe materiały rozdawane przy recepcji, bo nie wszyscy z was mają do naszego takiego fundraisingu, zbierania środków na program. Parę słów powiem, ponieważ skala naszych działań rośnie, potrzeby rosną. Po raz pierwszy w ogóle się zdarza, że wyszli z takim pomysłem tutaj organizatorzy, że w trakcie mszy świętej na taką inicjatywę są zbierane środki. Duże przeżycie dla mnie i się bardzo z tego cieszę. Może też w tym gronie być ktoś, kto jest gotów w ogóle być jakimś takim przyjacielem, partnerem, sponsorem. Skala działań naszych rośnie. W ogóle w tym roku mamy szansę w jednym roku osiągnąć skalę powyżej 15 tysięcy. Jesteśmy w różnych miejscach Polski, to nie jest do końca aktualna mapa, ale stosunkowo najmniej zachodniej i północno-zachodniej. Przykładowo w roku 2012 objęliśmy 11 tysięcy młodzieży, a tu macie, jak oni w takich bezpośrednich ankietkach czuli się zachęcani do unikania różnego rodzaju zachowań. I ocenili bardzo radykalny program, który do tych wszystkich rzeczy zachęca, na średnio ze wszystkich tych realizacji 5 mniej. Czyli mówimy młodzieży o super radykalnym stylu życia, dostajemy ocenę 5 mniej. To znaczy, to jakoś trafia. Z badań bardzo drobiazgowo, już z grupą porównawczą przeprowadzonych, wynika, że program jest skuteczny w tych zakresach, ponieważ także dotyczy to narkotyków i alkoholu, więc może być realizowany jako program profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, na co są środki w gminach. Ma rekomendacje w systemie rekomendacji instytucji podległych Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Edukacji. Jest opisany też w mojej książce takiej naukowej, badania nad programem i różne inne rzeczy dotyczące modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli jest pewna baza naukowa, świecka do tego. Dlaczego ten program jest skuteczny? Konwencja wspólnej przygody, o relacjach miłości pięknej, ale bez tabu, z szacunkiem. Bardzo pozytywne podejście do młodzieży. Trenerzy muszą wierzyć w to, co mówią i sami weryfikujemy ich w rozmowie, ale to jest na poważnie. Pod kątem zgodności życia. No, nie może tego uczyć człowiek, który sam nie żyje tak, jak to, czego będzie uczył. Szacunek, angażowanie młodzieży w ćwiczenia różne aktywne, mimo tego, że to jest w dużej grupie. Taka edukacja medialna, jak patrzeć na te media. Wykorzystanie różnych tam znanych osób, które wspierają nasz program i mówią jakieś zdania do młodzieży. Jakaś pozytywna twórczość młodzieżowa, ostatnio też Facebook. To jest akurat jedno ze zdjęć trenerów ze Zjazdu Ogólnopolskiego, gdzie tam się trenujemy, ćwiczymy, szkolimy. Słuchajcie, sprawa jest taka, że w tej chwili mamy sytuację taką, że skala rośnie. Ja na przykład jestem tu na konferencji, w tym samym czasie gdzieś inni na jakichś innych miejscach, konferencjach coś robią. Mamy trenerów, których trzeba szkolić. Do tego mamy mnóstwo zainteresowania ze strony mediów i ze strony po prostu badań. Też wchodzimy w współpracę z instytucjami państwowymi, żeby nasze wyniki badań mogły być wykorzystywane i żeby po jednej stronie są te różne gendery i te różne inne lobby, a po drugiej stronie, żeby były jakieś wyniki badań, do których się można odwołać. Tak? Czyli takie zapotrzebowanie też jest. I krótko mówiąc, mimo tego, że szkoły i gminy płacą za realizację programu, to przy tym rozwoju, który mamy, na średnio na jedno dziecko brakuje 10 zł. Co przy skali 11 tysięcy w zeszłym roku powodowało brak 110 tysięcy, żeby można było dalej to rozwijać. A ponieważ się to rozwija w tempie szalonym, mimo że pilnujemy jakości, więc potrzeby rosną. Oczywiście my te 110 tysięcy nie zebraliśmy, tylko zebraliśmy około 60. Ale dzięki temu dało się przetrwać, tak? I da się dalej rozwijać. No i tutaj liczymy też na waszą pomoc i hojność, na to, że będziecie pomagali na trzech poziomach. Jako ambasadorzy, którzy mówią dobrze o programie, jako ludzie, którzy mogą gdzieś pójść do gminy porozmawiać. Na razie nie mogę zapraszać do szkolenia trenerów, ale gdyby ktoś z was chciał być trenerem, to być może otworzymy na nowo szkolenie trenerów. Na razie byśmy zawiesili z różnych przyczyn, ale będziemy być może otwierać na nowo. Na naszej stronie internetowej są informacje, kontakty, gdzie i jak się można zgłaszać. Właśnie na terenie Wielkopolski najlepszymi kontaktami jest Fundacja Głos dla Życia i Ania Dyndur, której teraz tu nie ma, ale jest tutaj Jakub Lacha, który jeszcze raz nie wstanie i pomacha. Jest tutaj, wyszedł mi na metry. Tak, do niego podchodźcie do końca konferencji, ponieważ rzeczywiście przy tych badaniach, które są przeprowadzone przy tej wysokiej jakości, gminy, prezydenci miast podłapują program, czasami działamy na poziomie całego miasta, gdzie robimy diagnozy i badania dla całego dużego miasta, plus programy, zamykamy to konferencją dla mediów. Po prostu robimy duże rzeczy, które są dzięki również kontaktom. Na przykład, że po takiej konferencji wziął podteczkę z materiałami od Jakuba ktoś, poszedł do władz miasta, potem zadzwonili, umówili się i rozpoczynają się działania. No i to jest taka prośba i zachęta do współpracy. Zapraszam też na naszą stronę internetową. No i chcę wam powiedzieć, że mam takie poczucie, to jest jakby na koniec, że żyjemy w czasach bardzo szczególnych, kiedy coraz powszechniejsza niezgoda na rzeczy złe, które się dzieją w przestrzeni publicznej i również trafiają do naszych dzieci, zaczyna się kanalizować. Częściowo się kanalizuje rzucanie kamieniami, spalanie przedmiotów różnych i inne takie akcje. Częściowo w modlitwie w jakichś miejscach, gdzie się złe rzeczy dzieją. Ale można ją też kanalizować w pozytywne działania. Znaczy nie może być tak, że mamy tylko pomysły, jak czegoś nie robić. Musimy mieć też pomysły, jak coś zrobić. A ten pomysł, o którym mówię, ma taką zaletę, że jest rzeczywiście prawdziwie a religijny. Czyli, że jak mamy dziecko czeczeńskie, które uczestniczy w tym programie i potem ono podchodzi i mówi: bardzo dziękuję, że takie rzeczy mówiliście, bo to jest tak, jak wychowują w rodzinie, to ja się z tego bardzo cieszę. Jak był jakiś reprezentant Romów ostatnio na konferencji, to do niego zaraz podbiegłem. Jaką ma pan opinię na temat tych działań? Czy możecie jako Romowie wypowiedzieć się? Czy uważacie to jako wsparcie dla wychowania waszych dzieci? Tak? Bo to jest szeroka płaszczyzna, bo my w tej chwili w państwa nie bronimy tylko, nie wiem, zasad wiary. Tylko my w tej chwili w przestrzeni publicznej bronimy zdrowego rozsądku. Po prostu zdrowego rozsądku. I im bardziej się go da bronić pozytywnymi propozycjami, tym lepiej. Druga część była, trochę mi przykro, że ja sam, ale no w tych działaniach moja żona jest moim nieodłącznym wsparciem i gdyby nie nasz codzienny kontakt i miłość i wsparcie, żeśmy przeszli te kryzysy i z nich wyszliśmy, to nie byłbym w stanie nic zdziałać. Bardzo chciałem podziękować Wam za udział, organizatorom, a ponieważ wiem, że zaraz jest msza święta, więc nie mogę przedłużać. Bardzo dziękuję.
Jako organizatorzy sobie ciuteczkę przedłużymy. Chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować, że przyjęliście nasze zaproszenie do Poznania, że przyjechaliście oboje, Agnieszko i Szymonie. Bardzo się cieszymy. Dla nas to wspaniałe świadectwo Waszej rodziny, Waszego małżeństwa. I dziękujemy głównie za ten przekaz, za to, że nie musimy się bać, tylko zabrać do roboty, działać i wierzyć, że to wszystko ma sens. Dziękuję.
Jeszcze na kilka słów. Wydaje mi się, że otrzymaliśmy naprawdę dużą dawkę bardzo szerokiej perspektywy problemów, ale także sposobów zaradczych tym problemom. I mimo, tak sądzę, takich naszych postaw i odczuć dosyć pesymistycznych, to wyniki badań, które zostały tutaj przeprowadzone, no, niosą w sobie pewien optymizm, ale z drugiej strony chyba powinny obligować nas wszystkich do odpowiedniego działania. Jeżeli Państwo pozwolicie, to jeszcze dosłownie dwie, trzy krótkie sentencje. Otóż jak przyglądałem się małżeństwu, które tak pięknie referowało te bardzo skomplikowane i złożone sprawy, to muszę powiedzieć, że z perspektywy mojego małżeństwa 53-letniego widziałem bardzo dużo pewnych podobieństw, ale to te pozytywy, które tutaj w tym małżeństwie były widoczne, pokazują mi też, gdzie jest moja rola i moje miejsce. Pan tak kiedyś na początku skromnie powiedział, że różnie rozkładają się wasze, że tak powiem, zakresy zainteresowań i działań. Widzę to samo, jakby, czy w jakimś sensie podobne w swoim życiu, ale to nie jest nasza zasługa. To jest zasługa naszych rodziców, rodziców Hani i moich, gdzie nigdy nie było rozbratu pomiędzy słowem a czynem. Nigdy nie było jakby podwójnej moralności, ale także i podwójnego podejścia, różnego podejścia do spraw społecznych. No i wreszcie tu muszę pochylić głowę przed tą swoją lepszą połową, bo jak sięgam pamięcią do własnego związku i kontaktu z naszymi dziećmi, to muszę powiedzieć, że Hania to miała w genach. A ja wolałbym rozciągnąć zasłonę, jeśli chodzi o ocenę swoich postaw. I tutaj one, że tak powiem, owocują już teraz, jak nasze dzieci są dorosłe i nie mają swoje dzieci. I tu przytoczę Państwu takie dwa zdarzenia. Pierwsze to miało miejsce w dawnych, dawnych czasach, gdzie bardzo trudno było zdobyć środki spożywcze. Mieliśmy w domu malowanie. I przed tym malowaniem córki do Hani mówią: mamo, tylko się nie zdenerwuj, co ty znajdziesz za lodówką. No to bo tam były wyrzucone jakieś rzeczy, które im nie smakowały, a my z trudem je zdobywaliśmy. A z kolei syn kiedyś, jak miał karę, że musiał pójść do kąta, Hania mówi: pójdziesz do kąta i pomyślisz o sobie. A on tak idzie do kąta i mruczy: do kąta pójdę, ale myślał, nie będę. Dziękuję Państwu.